Chwała Bogu, bracia i siostry. Troszeczkę się wzbraniałem przed wyjściem tu dziś. Szukałem zastępstwa i z dwóch powodów znalazłem, ale powiedziałem, że jak ochłonę, to wyjdę. Dlatego, że mam słowo. Troszeczkę się go boję, bo cokolwiek powiem może być użyte przeciwko mnie i ma prawo być, bo to nie jest tak, że słowo dotyczy tych, co słuchają, a nie tego, kto je czyta, kto je głosi, bo nie mówię swoich słów, jeśli czytam, jeśli rozważam, jest to Słowo Boże, które mnie dotyka. Najpierw mnie dotyka, a ja się dzielę, bo dotyka mnie w taki sposób, że rzeczy oczywiste mi odsłania, które są zasłonięte przez naszą ludzką naturę w naszych sercach. Jest i jeszcze ta pieśń, którą śpiewaliśmy na początku, jest piękna. Też mnie jedna zwrotka, którą sparafrazuję, jest akurat na ten temat, co chciałbym mówić. Jest w śpiewniku naszym taka pieśń, śpiewana bardzo, bardzo rzadko w tym śpiewniku tygodniowym i traktujemy to jako pieśń dla dzieci, zapominając, że czasami jesteśmy tacy sami jak dzieci albo jeszcze mniej dojrzali. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych nóżek, pilnuj swych ust. O języku powiedziano już wiele i myślę, że nic nowego nie jestem w stanie powiedzieć, ale spróbuję. O naszym języku, o tym, że bardzo pilnujemy tego, co z nich wychodzi, z naszych ust, co ten język mówi. Bardzo pilnujemy, ale nie jest to pilnowanie duchowe, biblijne, a jest to pilnowanie cielesne. Trzecia zwrotka tej pierwszej pieśni, 246, jest taka. Wielu chce tu w oczach świata wielkim być. A ja tak sobie sparafrazowałem i też powiem, bo to są prawdziwe myśli, że wielu chce tu w oczach wiernych małym i skromnym być. Ale mało tych, co walczą o to, żeby być małymi. Toczą bój ze swoim ciałem, a po to, by w oczach innych być małym, skromnym, pobożnym, świętym, używamy ust. Używamy naszych ust, które jak pistolet do malowania farbą mają sprawić, że pobielą nas trochę. Wybielą nas i w oczach innych będziemy biali i czyści. Czytałem dzisiaj fragment jak najbardziej znany z Ewangelii Świętego Mateusza, 21 rozdział, podobieństwo o dwóch synach. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od 28 wiersza. A jak się wam wydaje? To pyta Pan Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznicy uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Tyle fragmentu Słowa Bożego, ale jeszcze raz tych dwóch pierwszych synów, tych dwóch synów, pierwszy i drugi, i pytane i odpowiedzi, pytania i odpowiedzi. Odpowiedzi i życie, i rzeczywistość. Tak pierwszy raz spojrzałem, zobaczyłem w tym fragmencie rozjeżdżanie się tego, co mówimy, z tym, co robimy. Jest to problem. Jest to problem naszej natury. Jeśli natura jest cielesna, nieukrzyżowana, zawsze będzie się buntować. Ale jeśli gdzieś tam jest serce wrażliwe, człowiek przemyśli i poprawi swoje zachowanie, jeśli słowa są niewłaściwe, to za tym idzie właściwe zachowanie. Ale można być wyrachowanym i pilnować swoich słów i mówić właściwe słowa, ale za tym nie idzie życie. Sumienie nie gryzie, nie zastanawiamy się. Zastanowiliśmy się już wcześniej. Nie nad tym, co zrobić, tylko zastanowiliśmy się nad tym, jak odpowiedzieć. Myślę, że mamy z tym do czynienia na co dzień. Widzimy to u siebie, powinniśmy to widzieć u siebie, widzimy to u innych, też to powinniśmy widzieć. A Bóg powiada biada. Izajasz 5 rozdział, biada tym, którzy nazywają zło dobrem, a dobro nazywają złem. Biada tym, którzy nie nazywają rzeczy po imieniu, a właściwie przekręcają imiona i mówią co innego, coś, co sprawia, że stawiają siebie w dobrym świetle. Nie powinno być takiego rozjazdu między tym, co mówimy, a tym, co robimy. Wiem, że kiedy się oszukuje innych, bardzo łatwo oszukać po jakimś czasie samego siebie, uwierzyć, że się takim jest. Pilnuj swych oczek, nóżek, rączek, pilnuj swych ust, aby nie mówiły tego, co chcesz powiedzieć. Aby nie kłamały, nie nazywały dobra złem i zła dobrem, i aby nie mówiły prawdy. Często nasze usta się rwą do tego, aby powiedzieć prawdę, wykrzyczyć prawdę, kiedy tą prawdą można kogoś zranić, kogoś skrzywdzić. Kiedy krzyczymy prawdę na temat innych, nie pozwólmy mówić kłamstw na własny temat, bo tak mamy w naszej naturze, żeby zasłaniać się, że coś jest prawdą i musimy tą prawdę powiedzieć, jeśli dotyczy innych i daje nam jakąś dziką satysfakcję nieduchową, cielesną. Szukałem przykładów i przyszły mi takie przykłady, że często chcemy uchodzić za w oczach innych, za ludzi dobrych, za troskliwych, za takich, którzy martwią się o innych. Ale jakże często jest to nieprawda. Kiedy za pytaniem do bliźniego, jak poradziłeś sobie ze swoim problemem, nie idzie nic poza ciekawością i być może ulgą, że ktoś rozwiązał swój problem. nazywanie tego, że my jesteśmy troskliwi, że my się o kogoś martwimy, jest obłudą. Jeśli wcześniej nie było pytania, czy można ci jakoś pomóc w twoim problemie. Kiedy się modliliśmy, aby ktoś do nas nie przyszedł z prośbą o pomoc. Jeśli pytamy się nawzajem o kogoś trzeciego, jak się czuje, czy sobie radzi, to ja nie wiem, czy za tym się nie kryje ludzka ciekawość. Ale my mówimy, że my jesteśmy dobrzy, że my się troszczymy o bliźnich. A jeżeli nie było odwiedzin, nie było telefonu do osoby, o którą się pytamy, to czy jesteśmy w tym szczerzy? Bo jeśli się o kogoś naprawdę martwimy, troszczymy, dzwonimy do niego, odwiedzamy, pytamy cię. A jeżeli pozorujemy tylko takie działania, to nazywamy zło dobrem. Nazywamy zaspokajanie swojej ciekawości, co u kogo słychać, i zaspokajamy tą ciekawość, nazywając to, że się o kogoś troszczymy, o kogoś martwimy. Kiedy się pytamy właśnie, jak, co było dzień po czymś, a dzień przed czymś, nie pytaliśmy się, czy dasz sobie radę, co będziesz robił. To nie było troski, bo troska jest przed. Pytanie po to jest tylko ciekawość. Jeśli pytanie po czymś, po jakimś fakcie, po jakimś zdarzeniu pada, ale wcześniej, przed zdarzeniem, pytaliśmy, troszczyliśmy się, to jest to troska. Ale kiedy bezpośrednio załatwiamy sprawę między dwoma osobami, to może nam brakuje tego, że nikt inny nie wie, że my się troszczymy, i trzeba trochę trudu sobie zadać, aby poświęcić czas. Nie jesteśmy w stanie troszczyć się o wszystkich i martwić się o wszystkich. Mamy rodziny, mamy bliskich, mamy przyjaciół. Tak przyglądam nieraz te apele o wsparcie. Temu pomóż, tamtemu pomóż, temu 1%, temu tak się urodził, temu na operację, temu na protezę, tutaj nie do uniki. Ja mówię tak jak w Facebooku, te listy się otwiera codziennie. Gdybym każdemu chciał dać złotówkę, nie starczyłoby mi w miesiącu mojej renty, moich dochodów. Nie jesteśmy w stanie pomóc, ale są ludzie, którym pomagamy. Nikt o tym nie wie. Ale dlaczego mamy starać się zachowywać tak, aby myśleli wszyscy, że my się martwimy o wszystkich, kiedy to jest niemożliwe. Jeśli się o kogoś nie troszczymy, to się nie troszczmy. Jeśli się o kogoś troszczymy, to prawda jest taka, że nikt o tym nie wie. Najwięcej rozgłosu człowiek robi wtedy, kiedy nic nie robi, żeby uciszyć swoje sumienie może. Może jakiś wyrzut, że mógł coś zrobić, a nie zrobił, i chce się dowiedzieć, czy sprawa jest na dobrej drodze, czy ktoś już nie potrzebuje pomocy. O, jak ciężko jest pilnować swoich ust, jak one bardzo chcą kształtować wizerunek człowieka. Nie czyny, tylko sposób życia, sposób mówienia, pokazywania się. Chcemy uchodzić za dobrych, chcemy uchodzić za małych w naszych oczach, ludzi wierzących. Ale tak samo jak wielu chce być wielkich w oczach świata, też na podstawie tylko słów, obietnic, zabiegów, że się o coś starają. Ale to trzeba zwycięsko żyć. A zwycięsko żyć to nasze uczynki. Tych dwóch synów zostało ocenionych na podstawie uczynków, a nie słów. Dobrze jest jednak, kiedy nasze słowa są odzwierciedleniem naszego życia, a nasze życie idzie za naszymi słowami. Bo kiedy jest taki rozjazd, to czy jesteśmy pierwszym synem, czy drugim synem, to jeszcze mamy nad czym w swoim życiu pracować. Amen.
Chwała Bogu. Nie było 8 świadectw, ale to jedno było prawie za 8. Kazanie było za 2, faktycznie. Za 2 kazania. Naprawdę Pan Bóg jest dobry dla nas i można mieć taki przesyt, jak to Krzysiu mówił, i taką uwagę zwrócił, żebyśmy strawili to wszystko, żebyśmy się starali to wszystko spalić, co słyszymy, bo naprawdę dużo słyszymy. Dużo słyszymy Bożej mądrości i bardzo mi się na przykład rewelacyjne. Mariusz powiedział, jak się pytasz po doświadczeniu, to jest ciekawość, a nie troska. Troska, jak się pytasz przed. Księga Ezechiela, 33 rozdział. Jako wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć i przeczytać od 10 wiersza, jako wstępnik, ja tylko zacznę od początku tego rozdziału parę wierszy. 33 rozdział Ezechiela. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi. Dlatego jego krew spadnie na niego samego. Na niego samego. Lecz ten, który przestrzegał, ratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i nie ostrzeże, i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, ale krwi jego zażądam od stróża. Jest jeszcze ktoś współwinny. I to są takie bardzo ostre, mocne słowa, takie ciężkie. Krwi jego zażądam od stróża. Trudno o cięższe słowa, o cięższe oskarżenie, o cięższy sąd. Bardzo trudno. Wydaje się, że człowiek już, no, że upiekło mu się. Może by przez parę dni tak myśleć, że mu się upiekło. No nie ostrzegł, miał ostrzec, zapomniał, przegapił. Ale już chyba się rozmyło, a tutaj nie. Krwi jego zażądam od niego, mówi Pan Bóg. I jak tak czytam, to tak można odnieść do takiego, do odpowiedzialność, tak? Potężna odpowiedzialność za swoje życie, za czyny, za swoje powołanie. Bo powołany stróż tam był, a my jesteśmy powołani do tego, by naśladować Jezusa, by głosić o Jezusie, by mówić ludziom o ratunku w Jezusie Chrystusie. Odpowiedzialność. Tak bardzo dobrym przykładem jest taka odpowiedzialność drużnika kolejowego, który pilnuje, żeby w czasie przejazdu pociągu szlaban był zamknięty, żeby nikt nie zginął. I to jest niesamowita odpowiedzialność. Wiemy, że gdy się wydarzył kiedyś taki wypadek, teraz już jakby ludzie wycofują z tego, zastępują to automatycznymi. Wydaje się, że to jest pewniejsze. Chyba to jest pewniejsze. Nie słyszałem na przykład o takim wypadku na przejeździe, że zawiniła elektronika, że coś tam się zawiesiło. Natomiast o tym, że stróż coś przegapił, nie dopełnił swojego obowiązku, często słyszeliśmy, tak, przy takich okazjach. Odpowiedzialność. I teraz, kiedy doszło do takiego wypadku, to ja sobie, znaczy nie wyobrażam, ale sobie mogę wyobrazić, co przeżywa taki stróż. Jaką traumę przeżywa. Cała opinia publiczna jest przeciwko niemu. Życie tych ludzi, którzy zginęli, obciąża jego. I ludzie raczej mu nie pomagają przenieść tego, a jeszcze go potępiają, bo od tego tam był. I teraz przenieść to na naszą duchową odpowiedzialność. Czy w ogóle jest jakaś, czy jest jakieś podobieństwo, czy mamy jakieś odniesienie w ogóle, porównanie do tego, jaką my mamy odpowiedzialność, jak my czujemy naszą odpowiedzialność przed Bogiem, za nasze życie, za nasze świadectwo, za nasze słowa. Wydaje się, że prawie żadnej nie czujemy. Jakby to było bezkarne. Na przykład choćby za język, czy za usta, o którym mówił Mariusz. Że używamy naszego języka, aby pokazać, że jesteśmy pokorni i cisi. Żeby opinię taką sobie zrobić. To wprost jest. Jeśli nie idzie za tym, oczywiście. Ale ten, kto jest pokorny i skromny, nie będzie potrzebował słów. I nie będzie ich używał. Czy czujemy jakąkolwiek odpowiedzialność przed Bogiem za swoje życie? Za swoje powołanie? I żeby nie szukać daleko, bo ktoś może myśleć, czy mnie Bóg powołał na proroka, jak tutaj Ezechiela, czy Bóg mnie powołał za stróża jakiegoś miasta, czy Bóg mnie powołał na pastora, czy... A teraz jak pastor mówi coś przykrego, albo Mariusz, jak mówi coś przykrego, albo Piotr, albo Mirek. To co jest w sercu, co powstaje w myślach? Może raczej oskarżenie go, sam nie jest lepszy, albo coś w tym rodzaju. Czy jeśli on to mówi jako odpowiedzialny przed Bogiem? Ma mówić, czy nie? Apostoł Paweł mówi, my nie mówimy tak, by się ludziom podobać. My mamy być po stronie Boga. odpowiedzialność. Większość przykrych słów, które wypowiadamy z kazalnicy, które bracia wypowiadają z kazalnicy, wynika naprawdę z poczucia odpowiedzialności, a nie ze złośliwości. A może w 80% jest odbierane jako złośliwość. A czemu tak? Ponieważ raz, że nie lubimy tego, drugi raz nie chcemy, trzeci raz, po trzecie nie czujemy odpowiedzialności. Jaką ja mam odpowiedzialność? Ale żeby nie szukać właśnie, czy jestem dróżnikiem, czy jestem stróżem gdzieś postanowionym przez Boga, każdy z nas ma pilnować, jest odpowiedzialny za swoje życie, za to, żeby strzec, ostrzegać siebie przed duszę swoją, przed mieczem, przed grzechem. Przed mieczem, który zabija. Ten miecz, który tam wisiał, zabijał. Dzisiaj nie zabija nas miecz muzułmanina na razie. Nie zabija nas miecz, nie wiem, sąsiadów ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy. Zabija nas natomiast na pewno grzech, który popełniamy. Czy mamy jakąś odpowiedzialność za to, żeby nie czynić grzechu? 10 wiersz i jeszcze i do 12. A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście, zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Powiedz im, jakum żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. A raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek. A bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Czy mamy jakąś odpowiedzialność przed popełnieniem grzechu? Strach. Czy gdy powiem, nie opuścimy tego szlabanu, nadjeżdża pociąg i dróżnik ma za wszelką cenę, bezwarunkowo, prawda? Opuścić szlaban, tak? Czy ma sobie powiedzieć, dobrze by było, żebym opuścił szlaban, ale dzisiaj jest 30 stopni w cieniu. Nie włażę. No tak może powiedzieć? No przecież ma argumenty, nie? 30 stopni w cieniu. W radiu mówią, nie wychodźcie. On mówi, nie wychodzę. No jak? Co by było przyjęte? Powiedzielibyśmy, niepoczytalny. Coś mu się stało z głową. On ma za wszelką cenę opuścić, nawet jak, nie wiem, zawrotu głowy dostanie w tym momencie, to ma się trzepać ścian, iść do tego przycisku i opuścić szlaban, prawda? Bo nadjeżdża śmierć. Gdy nadchodzi grzech, ile przykładamy do tego sił, żeby nie przejechał nikogo, żeby nie zabił nikogo? Gdy nadchodzi, nie wiem, zły obraz, gdy nadchodzi komputer i jego straszne obrazy, co robimy? Czy mamy odpowiedzialność, żeby za wszelką cenę nie walcz, zdecydowanie walcz, aż zwyciężysz, abyś zwyciężył, walcz. Podejmij bój w wierze, żeśmy śpiewali. Chciej dziś w wierze podjąć bój. Wiecie, wydaje się, że w dobie Nowego Testamentu jakby już zabrakło tej odpowiedzialności. Wszystko załatwia łaska, wszystko załatwia dobry Pan, który przewinienia nasze odpuszcza. Ale specjalnie, może specjalnie podkreślę, ale przeczytałem, bo tak pisze. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Myślę, że to jest tak naprawdę dla nowotestamentowych chrześcijan specjalnie napisane, dodane po prostu. Już na początku mówi, że sprawiedliwy ten, który nie czyni grzechu, w porządku. Ale zakończone to jest takim jakby akcentem dodatkowym. Ale nawet sprawiedliwy nie może żyć, jeśli popełnia grzech. Jesteśmy sprawiedliwymi, jesteśmy dziećmi Bożymi, a nam się wydaje, że możemy żyć, popełniając grzech. A Słowo Boże mówi, że nawet sprawiedliwy nie może żyć, gdy popełnia grzech. Czy mamy tą bojaźń Bożą? Wiecie, to jest brak bojaźni Bożej, tak? To gdzieś tam się zaczyna. Brak bojaźni Bożej opuściła ludzi bojaźń Boża, bo ktoś za głośno krzyczy o łasce, która jest bezwarunkowa. Znaczy, krzyczą ci, którym pasuje takie coś. Którym się nie chce wstać i opuścić szlabanów. Bo mówią, a w tym momencie nie, a w ogóle to mnie interesuje, jak co ten pociąg tutaj nawyrabia, jak przejedzie. Powinniśmy mieć bojaźń Bożą i powinniśmy mieć odpowiedzialność. Bóg nas ustanowił na pewno, każdego z nas, stróżami własnego podwórka, prawda? Własnego serca. Jeśli widzisz, że nadciąga miecz, czy trąbisz? Dla swojej duszy, dla siebie samego, dla swojego ratunku. To już nawet nie chodzi o innych, o ciebie, o mnie samego. Dałby Bóg, żeby serce nasze było napełnione bojaźnią. Bardzo ciekawy jest wiersz taki, powiem, taki współczesny dla nas. Naprawdę, mógłby być napisany w dzisiejszym wieku. A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego. 10 wiersz. Tak mówiliście. Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy. Z powodu nich giniemy. Jak mamy żyć? Oni, to jest, wiecie, przyznanie się do tego, że ciążą na nas. Przyznanie się do tego, do czego my się lubimy przyznawać. Słabi jesteśmy. Przegrywamy z ciałem, z niecierpliwością, z grzechem. Przegrywamy. Jak mamy żyć? No, co zrobić, żeby nie przegrywać? To pytanie pokazuje, że ci ludzie są, wydaje mi się, że są bezsilni. Jak mamy żyć? No ciążą na nas nasze winy. No, jesteśmy z natury źli. No ciągnie nas świat. No przecież nie powiem, że nie ciągnie. No ciągnie nas świat. Gdyby nie ciągnął, gdyby odpychał, nie byłoby problemu. Żadne nasze dziecko, syn, córka nie poszłaby do świata, gdyby odpychał świat. Ale on ciągnie, a nie odpycha. Jak mamy żyć? I niesamowicie prosta odpowiedź Boga. Powiedz im, jak mają żyć. Powiedz im. Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Bezbożnego. Nie mam upodobania. Nie chcę. A raczej, by się bezbożny odwrócił od swej drogi i żył. Zawróćcie. Jak mamy żyć? Zawróćcie. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Jedno jeszcze takie ważne w tym. Aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi. I tutaj na początku nawet nie ma swojej złej drogi. Wystarczy, że to jest twoja droga. i masz się od niej odwrócić. Później zaraz jest napisane od swoich złych dróg. Ale tak, wiecie, tak sobie myślałem, o, nawet od swojej drogi. A nasze drogi zdają się nam jakie? Przecież proste. A Pan Bóg mówi, odwróć się, zawróć ze swojej drogi. Jakby porzuć swoją drogę. Ale przecież nasza droga jest prosta. Panie Boże, a przecież moje drogi są proste, a przecież moje myśli, a przecież moje racje, a przecież... A Bóg mówi, zawróć ze swojej drogi. A później jakby wyjaśnia, dlaczego masz zawrócić ze swojej drogi, ze swoich złych dróg. A nigdzie nie znajdziemy, żebyśmy zostali na swoich dobrych drogach, bo ich nie ma. Naszych dobrych dróg nie ma. Naszych, naszej produkcji nie ma. Przed Bogiem nie ma. Może przed światem są. Jest wiele dobrych dróg przed światem. Dorobić się. To jest bardzo dobra droga przed światem. Dorobić się. Z niczego zbudował coś. To jest, to tylko mu pomnik. To jest dobra droga przed światem. Ale przed Bogiem to nie jest dobra droga. Na pewno nie. I takich dróg jest wiele. Przed światem dobrych odznaczają i pomniki stawiają za te drogi. Ale przed Bogiem ani jedna dobra droga człowieka, która mu się wydaje, nie jest dobra. Zawróć ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela? Bo nawet sprawiedliwy nie może żyć, jeśli grzeszy. Dałby Bóg tą odpowiedzialność, bracia i siostry, dałby Bóg ten strach w nasze serce. Jeśli przyzwyczailiśmy się do tego, że łaska wszystko załatwia, dałby Bóg taką potężną burzę w naszym sercu. Taką potężną burzę, która by zrujnowała, zburzyła ten mit. I byśmy zamienili, powiem, tę naszą taką, takie nasze nic nie robienie na to, by czuwać. Na to, by naprawdę pilnować swoich szat. Błogosławiony, który pilnuje swoich szat. Błogosławiony, który pilnuje swoich szat. I myślę, że wiele porażek, a potem słabego życia takiego i takiego smutnego chrześcijańskiego życia jest z tego powodu, że przestaliśmy czuwać, że nie mieliśmy odpowiedzialności. Wydawało się, że nie ma odpowiedzialności. Wydawało się, że ach, ale pomyślmy sobie, jak to jest takim nieszczęśliwym dróżnikiem, który w jakiś sposób nie dopełnił swojego obowiązku. I rzadko jest tam, że bo był pijany, się upił. Nieraz naprawdę współczujemy mu całym sercem. Ale to, że ma jakieś... Nie ma żadnego wytłumaczenia zresztą. Nikt nie przyjmuje żadnego usprawiedliwienia. Jesteśmy dróżnikami naszych przejazdów. Szatan, ten pociąg, który zabija, często przejeżdża. Jeśli nie zamkniemy, to ktoś zginie. Jeśli nie powiemy na przykład bliźniemu swojemu, że ta droga, którą wybrałeś, prowadzi do śmierci, to zginie. Ale Pan Jezus mówi, ale krwi Twojej, Jego będę szukał od Ciebie. Jeśli nie powiemy sobie, swojej duszy, z powodu tego zginiesz, to zginiemy po prostu. To ten, kiedy przychodzi miecz na bezbożnika też i jest ostrzeżenie, a on nie słucha tego ostrzeżenia, to jest Słowo Boże, mówi, to on zginie. Ale w drugim, kiedy nie ma ostrzeżenia, kiedy nie usłyszał, jest też napisane, że zginie. Też zginie z powodu swoich grzechów, ale jego krwi będę szukał u ciebie. Nie, nasza krew nie zapłaci za jego zbawienie, bo nie może zapłacić. Każdy odpowiada za swoje uczynki. Dałby Bóg, abyśmy naprawdę poważnie traktowali naszą społeczność z Panem. Mądry ten właśnie, mądry ten i wygrywa ten, kto zaczyna walkę i walczy. A nie ten, kto patrzy, jak wróg zajmuje, wchodzi, wdziera się. A on 30 jest w cieniu, więc nie będę nic robił. Mądry jest ten, kto zaczyna walkę i zwycięża, bo wtedy zwycięża w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.